Szczęść Boże, witamy słuchaczy Pokoju Gościnnego. Audycję realizuje Joanna Rudyk, przy mikrofonie Witold Ludwik. Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj stanąłem przed kalendarzem, jak mały chłopiec przesunąłem ruchome okienko na 24 grudnia. Przez chwilę uwierzyłem, że da się przyspieszyć czas, no ale takie rzeczy dzieją się tylko w baśniach. Wprawdzie jesteśmy jeszcze w Adwencie, ale stęsknione oczy już wypatrują świąt Bożego Narodzenia. Nie może być inaczej, skoro sklepowe witryny mienią się feerią barw, a półki uginają od rozmaitych frykasów. W dzisiejszej audycji przeniesiemy się do XIX-wiecznego Londynu z opowieści wigilijnej Karola Dickensa. Odwiedzimy także współczesny Toruń, którego mieszkańcy zdradzą nam swoje świąteczne pragnienia, a dla najbardziej wymagających słuchaczy głos zabiorą wybitni bibliści, którzy opowiedzą o tym, ile właściwie lat temu urodził się Jezus, no i kim byli trzej mędrcy ze wschodu. Pokój gościnny. Zapraszamy.
Dzień dobry, wujaszku! Wesołych świąt, niech cię Bóg błogosławi!
Tam głupstwo!
Święta Bożego Narodzenia? Wujaszku, to nie głupstwo! Nie chciałeś chyba tego powiedzieć.
Jakim prawem masz być wesoły, na dodatek z twoim pustym trzosem?
No a dlaczego ty, wujaszku, jesteś taki smutny i kwaśny? Dlaczego się zatapiasz w tych nudnych rachunkach? Przecież jesteś dosyć bogaty.
Głupstwo, głupstwo!
Nie gniewaj się, wujaszku.
Jakże ci się tu nie gniewać, żyjąc na świecie pełnym głupców i takich jak ty wariatów. Wesołych świąt, idźże do lika z waszą wesołością. Czymże jest Boże Narodzenie? Chwilą płacenia długów i rachunków, na które często nie macie pieniędzy. Tylko przypomina, że jesteśmy o rok starsi i jeszcze biedniejsi. Gdyby to ode mnie zależało, to każdego głupca, biegającego z okrzykiem wesołych świąt na usach, wsadziłbym w kocioł, w którym się gotuje budyń. Tak jest.
Oj, wujaszku.
A idźże, obchodź sobie święta jak ci się podoba i pozwól mi je obchodzić, jak mi się podoba.
Ależ ty ich wcale nie obchodzisz, wuju.
No i tym lepiej. Zostaw mnie już. Cóż ci po tych świętach?
To jest najpiękniejsza chwila w roku. Chwila dobroci oraz przebaczania uraz. To dzień, w którym wszyscy się cieszą i radują, zapominając o różnicy majątku, a w bliźnich widzą tylko braci.
No.
Dlatego chociaż dzień ten nie przyniósł mi nigdy ani srebra, ani złota, wiele mu zawdzięczam i z radością wołam: niech będą pochwalone święta Bożego Narodzenia.
Widzę, że jesteś znakomitym mówcą i dziwię się, że nie zasiadasz w parlamencie.
Wujaszku, nie marudź. Lepiej przyjdź jutro do nas na obiad.
Idźże do licha.
Wiesz, wuju, boli mnie twoja zawziętość. Przyszedłem dziś do ciebie dla uczczenia świąt Bożego Narodzenia i pomimo przykrości, jaka mnie tu spotkała, będę się cieszył i radował. Tak więc, wuju, życzę ci wesołych świąt!
Z kantoru Ebenezera Scrooge'a nad Tamizą przenosimy się do Torunia, nad Wisłę, do studia Pokoju Gościnnego, oczywiście w Radiu Maryja. Witamy bardzo serdecznie. Są z nami przeurocze studentki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, niemalże jak trzy mitologiczne gracje. Czuję się jak niemalże mitologiczny Parys, który miał rozstrzygnąć spór, która z nich jest najpiękniejsza, i rzucił jabłko niezgody właśnie z napisem dla najpiękniejszej. No i później wszystkie brewery właśnie są. Ale nasze studentki są ex aequo urocze, więc postanowiłem przedstawić was w porządku alfabetycznym. Aleksandra Bortkiewicz, witaj.
Witam serdecznie.
Witaj, Olu, drugi rok dziennikarstwa. Zofia Niechciał, trzeci rok dziennikarstwa. Kłaniam ci się, Zosiu.
Wojtku, nie postarzaj mnie tak. Drugi również. Witam gorąco.
No jesteś tak dojrzała, że widzisz?
To jest... Nie, no z tego już się nie wykaraskasz. Ja nie wiem teraz, jak musisz się zrekompensować.
No
mea
maxima culpa. Przepraszam. No i Marysia Noculak, czwarty rok.
Tak, dokładnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, Witoldzie, że między nas żadnego jabłka nie rzucisz.
Nie, nie, nie. Chyba, żebym was miał poczęstować właśnie świątecznym jabłkiem, zakazanym owocem. Tak, proszę państwa, no dziś będziemy rozmawiać już o świętach Bożego Narodzenia, chociaż jeszcze obiema stopami stoimy w okresie Adwentu. Kilka bardzo ciekawych, myślę, rzeczy dla państwa przygotowaliśmy. Będzie m.in. sondaż, co torunianie chcieliby znaleźć pod swoją choinką. Swoją drogą jesteśmy ciekawi, co państwo chcieliby dostać na gwiazdkę. Oprócz tego będą ciekawe wieści ze strony biblistów, którzy opowiedzą o Bożym Narodzeniu i jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. A do państwa mamy propozycję i kierujemy do naszych słuchaczy pytanie, kogo zaprosiliby do wigilijnego stołu. Wyobraźmy sobie, że trzymamy wodze fantazji i nagle puszczamy je i możemy zaprosić do naszego stołu kogokolwiek. Postać historyczną, realnie istniejącą albo fikcyjną. Może to być także postać nam współczesna. pg@radiomaria.pl to adres e-mailowy do naszego studia. Zapraszamy także na facebookowy profil naszej audycji, a także słuchaczy telefonicznych. Dziewczęta, no nie mogę was o to nie zapytać, kogo wy byście chciały zaprosić do wigilijnego stołu, do tego pustego miejsca przy stole. Oleńko.
Szczerze mówiąc, pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to byli, chociaż wiem, że o nich też opowie Zosia, ale to byli moi zmarli dziadkowie, których nie miałam okazji poznać, a z którymi bardzo chętnie chciałabym usiąść przy stole wigilijnym. Ale taką trochę bardziej abstrakcyjną postacią był Konstanty Ildefons Gałczyński.
Proszę bardzo.
Tak, tak od niedawna jakoś zaczęłam się może tak bardziej interesować jego życiorysem, jego twórczością. I wydał mi się na tyle interesującą i ciekawą postacią, że z chęcią bym z nim porozmawiała.
Zaczarowany dorożkarz, zaczarowana dorożka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zofio, a ty kogo byś zaprosiła?
Tak sobie pomyślałam teraz, Ola, że to się nazywa konsultacja przed audycją. Mógłbyśmy tego nie robić. Tak naprawdę moja lista nie ma końca. Kiedy się tak dziś rzetelnie nad tym zastanowiłam, doszłam
do
wniosku,
masz stół w domu.
Że stół musiałby być potężny. No a miejsce tak naprawdę tylko jedno. No a poza tym oczywiście większość tych osób właśnie nie żyje. Powiedziałaś o dziadkach. Ja właśnie przede wszystkim chyba chciałabym zaprosić mojego dziadka, który był fantastyczną osobą. Osobą, której chyba najbardziej mi teraz brak. Ale tak naprawdę... Oczywiście wskrzesiłabym Norwida, wskrzesiłabym Beethovena, Einsteina. Myślę, że każdy z nich mógłby jeszcze wiele dobrego na tym świecie zrobić. No, godzina już w tak zacnym gronie byłaby dla mnie chyba spełnieniem wszystkiego. Z takich bardziej realnych pomysłów byłoby to chyba dziecko z domu dziecka. Nawet nie wiem, czy w tym roku nam się to nie uda, ponieważ wiem, że mama właśnie planuje kogoś bezdomnego, czy dziecko z domu dziecka zaprosić. Także myślę, że to jest, co więcej, ten pomysł jest bardzo realny.
No, wspaniale. Marysiu?
W moim przypadku, jak zadałeś mi to pytanie, to odpowiedź była bardzo abstrakcyjna, ponieważ zawsze właśnie to było miejsce dla gościa nieznajomego, więc ciężko mi było sobie wyobrazić, kogo bym mogła zaprosić, ponieważ mój dom rodziny jest bardzo otwarty i ja z chęcią bym po prostu przyjęła każdego, kto po prostu by chciał to miejsce zająć.
Czy to jest jakieś zaproszenie dla nas może?
Jeżeli nie masz gdzie spędzić świąt, to zapraszam, tam miejsce na pewno będzie czekać.
Czyli twój pokój, podobnie jak nasza audycja, jest pokojem gościnnym.
Gościnnym, jak najbardziej.
Tak, no więc proszę państwa, także to pytanie do państwa kierujemy, kogo byśmy zaprosili do swojego wigilijnego stołu, do tego pustego miejsca. Raz jeszcze powtórzę, pg@radiomaria.pl to adres e-mailowy, przepraszam, do naszego studia, a także zapraszamy na nasz profil facebookowy. Dziewczęta, za chwilę posłuchamy sondażu, który przeprowadziliśmy na ulicach Torunia. Jakie są wymarzone prezenty, jakie chcieliby zobaczyć, otrzymać mieszkańcy Grodu Kopernika? Wy macie takie wymarzone podarki? Ja wiem, że to nie jest najważniejsze, że wszyscy się krygują odpowiedzią, że to nie jest istota świąt, ale bądźmy szczerzy. No, każdy chce otrzymać chociaż jakiś skromny wyraz pamięci od kogoś bliskiego lub nie tylko.
O, proszę cię bardzo.
Widzę, że się wyrywacie do odpowiedzi. Chciałam powiedzieć, że lubicie podarki.
Nigdy nie miałam konkretnych prezentów, ale zawsze podobało mi się w filmach to, jak one są zapakowane. Zawsze chciałam dostać prezent zapakowany w karton, w kolorowym papierze z wielką kokardką. I to było moje marzenie, ale co konkretnie, no to już ode mnie nie zależało, bo się zawsze z wszystkiego cieszyłam. Taka prawda.
A no właśnie, bo nieważne, co jest podane, ale też w jaki sposób, prawda?
Więc ten sposób chyba bardziej jakoś do mnie przemawiał w sumie niż sam prezent.
Czyli tak naprawdę mogłabyś dostać puste pudełka, ale pięknie opakowane.
Widzę, że ci, którzy nas słuchają, będą mieli na uwadze, jaki prezent ci teraz przygotować.
Teraz dostanę wielki karton kolorowy.
Tak, no więc posłuchajmy, co powiedzieli nam mieszkańcy Torunia. Zapytani o to, co chcieliby otrzymać pod choinkę.
Ewa, przydałby mi się samochód, ale nie mam prawa jazdy.
Andrzej, 23 lata. Koszulka ulubionego klubu piłkarskiego.
Agnieszka. Świętego Mikołaja. Nie, tak naprawdę, wie pan co? Domek nad morzem.
Norbert, 21 lat. Wszystko, 1 000 000 złotych.
Małgorzata. Chyba coś jak każda kobieta z kosmetyku.
Daniel, 16 lat. Samochód. Malucho.
Agnieszka. Dużo miłości, szczęścia i radości.
Adam, 14 lat. A różne rzeczy bym chciał dostać, na przykład korki, bądź rękawice, bądź bluza bramkarska.
Teresa. O, to marzenia ściętej głowy. Nie, dobre słowo. Tylko bym chciała dostać dobre słowo, więcej nic.
Paweł, 16 lat. Motocykl.
Wanda. Moim marzeniem jest, aby dostać garnek.
Igor, lat 22. Helikoptera na pilot.
Ania, 19 lat. Nie wiem, co Bóg da, to będzie.
Roman, 34 lata. No nie wiem. Wędka lub kołowrotek. O, tak bym powiedział. Chciałbym się z Piotrkiem, kurde, spotkać, który prowadzi wędkarski program, bo non-stop oglądam co czwartek. Dziękuję.
No więc takie to właśnie były rozmowy na ulicach Torunia. Myślę, że także na Państwa ustach pojawił się uśmiech. Dziewczęta, która Wam się odpowiedź najbardziej spodoba, która najbardziej przypadła Wam do serca?
Chyba w myśl zasady, że zapamiętuje się początek i koniec, końcówka dla nas była wyśmienita.
Wędka i kołowrotek.
Wędka lub kołowrotek.
Czyli złapałyście haczyk, krótko mówiąc, tak?
Ewidentnie.
Wiecie, no mnie najbardziej wzruszyła ta pani, która powiedziała, że tak naprawdę dobre słowo, to się najbardziej dla niej liczy. No chyba dla każdego z nas. Wiecie, ten sondaż nie bez kozery pojawił się tutaj na wizji, na antenie Radia Maryja w pokoju gościnnym, bo swojego czasu, bodaj w zeszłym roku, czy 2 lata temu, na światło dzienne ujrzał pewien list, no właśnie, znaleziony w miejscowości Pętling w Bawarii. Napisało go troje rodzeństwa, Maria, Georg i Józef, w roku 1934, adresowany do Dzieciątka Jezus. I list ten jest o tyle niezwykły, że owym Józefem był późniejszy ojciec święty Benedykt XVI. Jesteście ciekawe, co napisał w liście do Dzieciątka Jezus, ojciec święty?
Przeczytaj nam.
To był rok 34. Ojciec święty miał wtedy 7 lat. Kochane Dzieciątko Jezus, niedługo zejdziesz na ziemię. Chcesz uradować dzieci i mnie również. Chciałbym dostać, uwaga, mszał, zielony ornat i serce Jezusa. Zawsze będę grzeczny. Pozdrowienia, Józef Ratzinger. Co wy na to?
Nie mogę uwierzyć.
Niezwykłe, że już 7-letnie dziecko miało takie pragnienia, takie marzenia.
Taką dojrzałość. Zastanawiam się, jak się kształtuje takie pragnienia.
Na pewno też jakoś rola rodziców. Miejsce, w którym się człowiek dorasta, wychowuje.
Nie, bo wiecie, bo przysłuchiwaliśmy się tym odpowiedziom Torunian i one były przeurocze, były cudowne te odpowiedzi. One świadczą o tym poczuciu bliskości, ciepła tej potrzebie, tej dobroci, którą każdy z nas odczuwa, ale no jednak jest diametralna różnica pomiędzy tym, co ta duchowość, ta wrażliwość małego dziecka, no, którą reprezentował mały Józio, tak to nazwijmy, późniejszy Benedykt XVI. Swoją drogą, wiecie, co sobie zażyczyło rodzeństwo Maria i Georg, rodzeństwo Józefa Ratzingera. Maria marzyła o książce z wieloma obrazkami, a 10-letni Georg o partyturze do pewnego kościelnego utworu i o białym ornacie. Też piękne, co?
Mm-hmm. Niezwykłe.
No, wzruszyło mnie także też to, że ten list był napisany na jednej skromnej kartce papieru. Taka była wtedy bieda. No a w roku 34 już drugi rok rządził kanclerz Adolf Hitler. No ale to tak, nawiasem rzecz ujmując. Wiecie, w kontekście rozmów, w kontekście świąt często się mówi o komercjalizacji. No, przyznam, że taka żarówka się w moim umyśle zapala, jak tylko słyszę, bo jest to temat dość oklepany, ale tego się nie da się tego ominąć, wiecie, bo wszyscy narzekają na tę komercjalizację, na ten blichtr, na te uginające się od różnych frykasów półki, na te ferie świateł, które no aż rażą momentami wzrok, te krasnale czerwone udające świętych Mikołajów. Czy wam się to podoba, czy przeciwnie?
To już był chyba jakiś taki zapalnik jednej z naszych rozmów. Ja naprawdę jestem...
Tak, było wybuchowo.
Jestem zupełnie antynastawiona, jeśli chodzi o właśnie przede wszystkim ten taki rozlewający się zachód na nasze ziemie i próbujący gdzieś przeniknąć do naszej tradycji.
No wschód też, bo chińszczyzna robi karierę.
Jak wolisz, ale jestem naprawdę taka rozczarowana i mam pewien niesmak. Powiem szczerze nawet, że troszkę tak czuję się nieswojo, kiedy zbliżają się święta. Najbardziej cenię tę atmosferę przed samą właśnie Wigilią, bo u mnie w domu naprawdę kultywowane są takie staropolskie, dawne, prawdziwe polskie zwyczaje. Nie jestem tutaj nacjonalistką, ale uważam, że to jest najpiękniejsze, co posiadamy, to właśnie to. Nie czuję tego. Nie można moim zdaniem przełożyć amerykańskich zwyczajów, ozdób i choinek w polskie realia, bo to są tak naprawdę dwa światy. Nie porównuję, nie mówię, który jest lepszy. Stwierdzam, że są różne. Z tego względu uważam, że nie można ich łączyć.
No, ostatnio w pokoju gościnnym był u nas misjonarz, który 30 lat spędził w Syrii, ojciec Zygmunt Kwiatkowski, i on mówił, że muzułmanie podziwiają u chrześcijan właśnie ten blichtr, te świecidełka, ten obyczaj, który jednak jest co roku kultywowany. I wiecie, ja się z tobą zgadzam z tą desakralizacją świąt, ale z drugiej strony wyobrażasz sobie cały grudzień, kiedy chodzisz po ulicach, po starówkach, wzdłuż pierzei miast, no i jest tak szaro, buro, śniegu w sumie nie ma i miałoby tego nie być.
Ale to jest też kwestia tego, żeby się w inny sposób przygotować, bo jeżeli twoją głowę zawracają świecidełka i kolędy, które już huczą od właściwie końca listopada, czasami nawet wcześniej, gdzieś huczą w radiu czy w sklepach, to zapominasz o tym prawdziwym przygotowaniu. Jest przecież adwent, to są roraty, to jest chodzenie z lampionami na mszę. To jest zupełnie inny wymiar przygotowywania, to są... wieńce adwentowe. To jest, po prostu przygotowujesz się do tego w taki autentyczny sposób, a nie po prostu taki, żeby było kolorowo, żeby było ładnie i przyjemnie.
Znaczy, wiesz, ja... No, często widzimy się na roratach w kaplicy akademickiej, no ale chyba to nie przeszkadza w podziwianiu,
tak
w zachwycie. Jak nie tak? Jak, ja jeszcze ani jednych nie opuściłem, a ty?
Jesteś pewien, że ani jednych?
A, tutaj muszę zrobić jakiś rachunek sumienia.
Słuchajcie, ale podsumowując ten temat, ja chciałabym tak po prostu jednym słowem, że nie mówię, że to jest złe. Mówię tylko o tym, że powinniśmy zrobić większy nacisk na te takie ozdoby, zwyczaje stricte polskie.
Ola będzie rozjemcą pomiędzy ludami. Olu.
Taki zaszczyt mi przypadł tutaj. No mi się wydaje, że może Zosia się ze mną nie zgodzi, ale mi się wydaje, że trzeba jakoś to wypośrodkować i może w jakiś sposób te ozdoby, czy jakieś takie, no właśnie, czynienie tych świąt bardziej kolorowymi nie musi przeszkadzać wcale w obchodzeniu świąt, jeśli właśnie się do nich dobrze przygotowujemy i jeśli pamiętamy, kto jest w centrum tak naprawdę. Jest to też często utrudnione. Wydaje mi się, że napotykamy takie trudności nawet w takich zwykłych rzeczach, kiedy chcemy na przykład wysłać komuś kartki świąteczne i z trudem szukamy kartek, na których jest rzeczywiście na przykład stajenka, czy jest Jezus.
Naprawdę?
A są takie, tak, a są takie z choinkami, z bombkami, czy z bałwanami nawet.
I to nie jest przypadek, prawda?
No i to nie jest przypadek, ale właśnie nie można zapomnieć, kto jest w centrum tych świąt i czyje to są święta. I jeśli będziemy o tym pamiętać, wydaje mi się, że wtedy będziemy je dobrze obchodzić.
No próbowałem was, dziewczyny, sprowokować, ale jesteście cały czas czujne i no, nie połknęłyście tym razem haczyka. No właśnie, nie można zapominać o tym i o tym, który jest w centrum, a o tym, co jest najważniejsze w te święta, opowie nam ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Kilka ciekawostek. Ile lat temu tak naprawdę urodził się Jezus? No bo mówi się ogólnikowo, że 2000 lat temu, ale de facto minęło już nieco więcej lat i zaraz usłyszymy ile. No i dlaczego Maryja i Józef musieli wziąć udział w spisie ludności? No i najważniejsze, kim naprawdę byli trzej mędrcy? Posłuchajmy.
To, co wiemy o narodzinach Jezusa Chrystusa i okolicznościach tych narodzin, wiemy przede wszystkim ze świadectwa Pisma Świętego, a nade wszystko dwóch Ewangelii. Ewangelii według świętego Mateusza oraz Ewangelii według świętego Łukasza. Zwłaszcza ewangelista Łukasz przykładał wagę do tego, żeby osadzić narodziny Jezusa Chrystusa w realiach historii i geografii. Dlatego dzięki temu potrafimy odtworzyć je dość dokładnie. Namienne jest, że w połowie VI wieku mnich scytyjski, który nazywał się Dionizy Mały, na podstawie relacji ewangelicznych otrzymał zadanie od papieża, by przeliczyć lata, które upłynęły od narodzin Jezusa Chrystusa tak, aby narodziny Jezusa Chrystusa wyznaczały nową erę, erę chrześcijańską. Jak dobrze wiadomo, w czasach rzymskich liczono lata od założenia Rzymu. Nazywało się to Urbe Condita. I Dionizy podjął się tego zadania, starannie porównał daty z historii rzymskiej z danymi, które znamy z Ewangelii. Rzecz w tym, że pomylił się około 4 do 6 lat. Nawet dzisiaj trudno to dokładnie ustalić. I na skutek tego możemy powiedzieć, że Pan Jezus urodził się w Betlejem nie 2014 lat temu, tak jak wynikałoby z roku czasu, ale kilka lat wcześniej, a więc zapewne 2018, może 2019 lat temu. Rzecz jasna, moglibyśmy poprawiać ten błąd Dionizego Małego, ale problem w tym, że trzeba byłoby na całym świecie od długiego już czasu zmieniać wszystkie kalendarze. Wiemy także, że Pan Jezus przyszedł na świat w Betlejem, przyszedł na świat w warunkach i okolicznościach bardzo ubogich, nie było dla nich miejsca w gospodzie, gdy Maryja i Józef udali się z Nazaretu do Betlejem, stosownie do wymagań spisu ludności zarządzonego przez ówczesnego rządcę Syro-Palestyny i takie spisy ludności były w Imperium Rzymskim co kilka lat zarządzane, przede wszystkim ze względów ekonomicznych, aby wiadomo było, jaka będzie wysokość podatków i wysokość związanych z tym wpływów, a także miało to związek z poborem do wojska, zwłaszcza młodych mężczyzn. Więc narodziny Jezusa Chrystusa możemy osadzić w tych wszystkich realiach całej tej rzeczywistości, a przede wszystkim mamy świadomość, że Bóg wtedy bardzo głęboko wszedł w ludzką historię. Natomiast trzej królowie to jest nasza chrześcijańska, europejska wyobraźnia, bo Pismo Święte, a dokładnie Ewangelia według świętego Mateusza, nazywa ich magoi, co tłumaczono na język polski jako magowie. Ponieważ jednak magowie mogą kojarzyć się z magią czy z czarnoksięstwem. Wobec tego w tej tradycji chrześcijańskiej owo magoi zostało zastąpione przez królów. Mało tego, każdy z tych królów otrzymał swoje własne imię. Kacper, Melchior i Baltazar. Pismo Święte, Ewangelia świętego Mateusza nie podaje tych imion, ale zostały one dopowiedziane w chrześcijańskiej wyobraźni. To nam pokazuje, że ewangeliczne epizody, nieraz bardzo lakoniczne, bardzo krótkie, bardzo zwięzłe, bywają dopowiadane przez tych, którzy chcieliby mieć więcej, których ciekawość przez skrótowość ewangelicznego opowiadania nie została zaspokojona. I dlatego do tego odwiecznego pytania, jak to naprawdę było, dochodzi właśnie legenda, czyli pamięć karmiona sercem.
A w pokoju gościnnym mówił ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, konsultator Rady Episkopatu Polski do spraw dialogu religijnego. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy księdza profesora. Swoją drogą wczoraj rozmawiając z naszym telefonicznym gościem, zapytałem go tak nieco przekornie, ale żartobliwie o to, czy Pan Jezus naprawdę marznął w szopce betlejemskiej i w grocie. No bo próbowałem oddzielić tę historię i te fakty biblijne od jednak naleciałości tradycji, no bo pomyślałem sobie, że pastuszkowie w kożuszku są tylko na północy Europy, ale tam w Ziemi Świętej chyba jest inaczej, chociaż tam ostatnio też spadł śnieg i to było powodem, dla którego zadałem to pytanie. No i się okazało, że tam nawet w najchłodniejszym czasie spada temperatura do 0 stopni, czyli jednak Pan Jezus mógł jednak marznąć w szopce. Widziałem zmartwienie na twarzy Zosi, to jednak Pan Jezus nie marznął?
Nie, to były moje dylematy od dzieciństwa, naprawdę, to się tak zastanawiałam. Kurczę, przecież tam jest ciepło i po co te kożuszki?
Tak, proszę Państwa, niestety czas naszej audycji powoli i nieubłaganie zbliża się ku końcowi. W takiej sennej, nieco i melancholijnej, zimowej atmosferze upływa nam ten czas. Pozwolicie, dziewczęta, że jeszcze posłuchamy jednego wybitnego znawcę tematu. Jest nim ksiądz profesor Henryk Witczyk, który nam opowie, jaki jest historyczny kontekst narodzin Jezusa Chrystusa. Prosimy bardzo.
Chodzi natomiast o miejsce narodzin, czas narodzin Pana Jezusa. Warto podkreślić jedną rzecz, na co zwraca uwagę ewangelista Łukasz bardzo mocno. Łączy narodziny Pana Jezusa z rzymskim cesarzem Augustem, a więc cesarzem, który przyjął taki właśnie przydomek Augustus. Rządził cesarstwem rzymskim od roku 31 do 14 po Chrystusie. Augustus, tytuł zarezerwowany dotychczas Bogom, oznacza tyle co boski, po prostu godny czci. I rzeczywiście w wielu prowincjach rzymskiego imperium tenże cesarz Gaius Octavius Cezar, wnuczek Cezara Juliusza, był po prostu postrzegany jako niemal Bóg, czczony jako Bóg i Zbawiciel, a dzień jego urodzin był w Azji Mniejszej celebrowany jako Dzień Wielkiego Święta, Dzień Dobrej Nowiny. Otóż właśnie z tym cesarzem, jako władcą pokoju wewnętrznego i zewnętrznego, ewangelista łączy narodziny Chrystusa, Króla Pokoju, Księcia Pokoju. To bardzo znamienne, że akurat Pan Jezus przychodzi na świat wtedy, kiedy w Cesarstwie Rzymskim panuje właśnie władca tego rodzaju. Oczywiście ewangeliści i Łukasz i Mateusz podkreślają z całą stanowczością, że prawdziwy pokój i prawdziwe zbawienie ludziom przynosi właśnie ten nowonarodzony Jezus, Syn Maryi, Syn Boży.
To był głos księdza profesora Henryka Witczyka, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także przewodniczącym dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękujemy i także pozdrawiamy, życząc błogosławionego czasu tych świąt. I to jest bardzo znamienne, to o czym mówił ksiądz profesor, i właśnie na zakończenie chciałem was zapytać o zdanie. Cesarz, który mienił się być Bogiem, Augustus Boski, taki sobie dał przydomek. W Azji Mniejszej obchodzono święto ku jego czci i nie dostrzegacie analogii pomiędzy tamtymi antycznymi czasami a dniem dzisiejszym, kiedy spycha się religię, chrześcijaństwo do zakrystii, gdzie niektórzy ministrowie chcą powiesić swoją wiarę na klamce swojego urzędu, próbując się od niej fałszywie, hipokryzją, przepełnieni hipokryzją odciąć, tak jak dawniej zepchnięto Pana Jezusa do szopki betlejemskiej.
Tak, wydaje mi się, że jest to taki odwieczny problem, jak tu uznać za Boga Jezusa, który tak naprawdę według ludzi takim Bogiem nie jest i nie posiada żadnych atrybutów, które posiadają ludzcy władcy, więc jest to na pewno problem i myślę, że pod tym względem tak naprawdę świat się nie zmienił i wciąż patrzymy na to, co jest piękne i co jest ważne w naszych oczach, ale nie patrzymy głębiej, nie patrzymy trochę dalej na to, co jest ważne tak naprawdę, czyli że Bóg jest ważny.
No i czas pokazał, że po pałacach cesarskich nie pozostało, no jak to mówi Pismo Święte, kamień na kamieniu, a szopka betlejemska się okazała trwalsza niż ze Spiżu. Proszę Państwa, to był pokój gościnny. Niestety czas już zamykać naszą audycję. Dziewczęta, no to tak świątecznie, może chcecie kogoś pozdrowić, tylko króciuteńko, bo serwis informacyjny przed nami.
Ja tak szybciuteńko, bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa Pietrzykowskich z Małogoszcza, a zarazem wspaniałych interpretatorów opowieści wigilijnej, czyli Piotra i Maxa, z którymi, co ciekawe, za chwilę właśnie ruszamy właśnie na takie spotkanie wigilijne do dzieci z domu dziecka. Także pozdrawiam panowie.
Pozdrawiamy, jeszcze raz dziękujemy za opowieść wigilijną. Marysiu.
Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, słuchaczy naszej audycji i życzę radosnych świąt, żeby to był czas nie tylko spędzony ze sobą, ale i dla siebie.
I także, aby Chrystus prawdziwie narodził się w naszych sercach, a nie tylko w szopce.
Ja także dołączam się do tych życzeń. Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie, że byli Państwo z nami przez cały ten miniony 2013 rok. No i życzymy sobie, jeżeli oczywiście opatrzność pozwoli, abyśmy mogli się zobaczyć już w przyszłym roku pańskim 2014. To był pokój gościnny. Dziękujemy naszym słuchaczom za uwagę. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.